Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
25 minut po 9.00, Janusz Życzkiewski, kłaniam się i zapraszam na polityczne podsumowanie tygodnia z udziałem przedstawicieli komitetu w wyborach do Sejmu. I tak, od lewej strony, a od państwa prawej, którzy siedzą naprzeciwko mnie, Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan Mirosław Olejniczak. Coś mi tutaj zagrało, przepraszam. Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam
pana. Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry. Pani Adrianna Ruszkowska, Partia Razem, Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
O, i teraz już nie zagra, a będę mógł przedstawić Marcina Sygutowskiego z Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I jedyny nie kandydat w gronie dzisiejszych gości w programie, Sławomir Kotylek, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dobrze, to zacznijmy w takim razie od wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, bo będziemy rozmawiać o sprawach i takich globalnych, krajowych i myślę, że też w ujęciu naszym tutaj lokalnym. Bo tę wizytę w USA można potraktować w trójnasób, bo z jednej strony to są porozumienia militarne związane z zakupem sprzętu, obecności Amerykanów, wojsk amerykańskich w Polsce. Z drugiej strony to jest no i zapowiedź taka zdecydowana zniesienia wiz dla Polaków, którzy zamierzają udać się do USA, czyli wprowadzenie tego ruchu bezwizowego. Trzecia kwestia to w końcu wystąpienie na forum ONZ i pakt forum klimatyczne, szczyt klimatyczny i także pewnego rodzaju napięcie między prezydentem Francji, a odpowiedzią właśnie prezydenta Dudy. Prezydent Francji, mówiąc o protestach w sprawie CO2, sugerował, że to Polska jest tutaj, jeśli chodzi o Unię Europejską, czarną owcą i to nomen omen. I to tam należy kierować jakieś zarzuty i protesty. Andrzej Duda dał temu odpór, odpowiedział. Pytanie jest do państwa następujące. Co w tej wizycie było najważniejsze, co zwróciło uwagę może z tych trzech, a może coś jeszcze? Bardzo proszę, Piotr Barczak, rozpocznie Prawo i Sprawiedliwość.
Znaczy myślę, że pan redaktor bardzo świetnie to ujął. Te trzy elementy wizyty pana prezydenta Dudy były
najistotniejsze. Co jest najważniejsze w pana ocenie?
Znaczy, z punktu widzenia myślę, że zwyczajnych mieszkańców, o tak to nazwę, tych rzeczy takich trochę nazwę to przyziemnych, to jest kwestia zniesienia wiz. Ponieważ od wielu lat o tym się mówiło, wielu prezydentów też zapowiadało, a tylko prezydent Andrzej Duda doprowadzi do tego, że traktowanie...
To prezydent Trump powiedział do prezydenta Dudy, proszę powiedzieć pana rodakom, że to prezydent Trump właśnie zrobił.
Oczywiście, tylko bez udziału prezydenta Dudy by nie było takiej możliwości. Więc
nie doszłoby do porozumienia.
Zdecydowanie.
Chociaż też trzeba przyznać, że Polska musiała spełnić pewne określone kryteria, żeby do tego ruchu bezwizowego zostać dopuszczona.
Oczywiście, ale to dopiero w tej chwili, czyli zarządu Prawa i Sprawiedliwości i funkcjonowania prezydenta Andrzeja Dudy, to jest możliwe. Przypomnijmy, że to kwestia między innymi ilości odmów wiz i różnych innych oczywiście kwestii spełniania. Natomiast taki jest fakt, proszę państwa, od wielu, wielu lat chcieliśmy tego, od wielu lat musieliśmy jeździć po wizy do konsulatu, czy do Krakowa, czy do Warszawy. I od ładnych paru lat ciągle mówiliśmy, że nie jesteśmy tak do końca dobrze traktowani jak inni.
A niektórzy wstawali o 5 rano, żeby ustawić się tam w kolejce, prawda?
Dokładnie
pod konsulatem,
tak.
Czy gdzieś pod ambasadą.
I dlatego mówię o tym, bo jest to absolutnie w moim przekonaniu bardzo ważna rzecz. Dla nas zwyczajnych, często podróżujących gdzieś tam do rodziny czy odwiedzających, jest ta możliwość oczywiście teraz normalności i normalnego traktowania. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, oczywiście to jest kwestia coraz bardziej i mocniej traktowania Polski jako najważniejszego sojusznika w Europie.
Mirosław Olejniczak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Czy czuje się pan bezpiecznie i poczuje się pan bezpiecznie, kiedy F-35 będą nad polskim niebem, a jednostek amerykańskich w Polsce będzie więcej, bo bodaj 6 lokalizacji w tej chwili jest już wskazanych, gdzie poszczególne formacje będą i jednostki ulokowane, jak pan te kwestie może właśnie militarne skomentuje?
Proszę panie redaktorze, proszę państwa. Stacjonowanie wojsk obcego państwa na terenie innego państwa jest nienormalne, a więc muszą zaistnieć jakieś przesłanki, które powodują, że ta obca armia stacjonuje w innym państwie.
Ale natomiast, przepraszam, tylko wejdę w słowo, bo Polska jako członek NATO jakby w sojuszu, tak, będąc to pytanie, czy to do końca jest uprawnione, takie sformułowanie.
Stacjonowanie w Niemczech jest efektem zakończenia II wojny światowej i późniejszego rozwoju sytuacji, tworzenia NATO kwestie, i tak dalej. Tak? Natomiast jeśli chodzi o Polskę, oczywiście doktryna wojenna Stanów Zjednoczonych przewiduje, że kiedy obojętnie gdzie na świecie zostanie zaatakowana jednostka amerykańska, i stąd te kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich stanowi tutaj pewną taką tarczę, która by upoważniała do zareagowania przez Stany Zjednoczone w przypadku, gdyby ich żołnierze zostali zaatakowani. Natomiast jeszcze raz podkreślę, nienormalnym jest stacjonowanie obcych wojsk na terenie innego państwa, nie tylko w Polsce oczywiście. Ale sytuacja polityczna jest taka, a nie inna i napięcia, szczególnie Polska a Wschód, no i język, jakiego się tutaj używa, no uzasadnia, powiedziałbym, na dzień dzisiejszy to, że Amerykanów to
Przepraszam, a nie uzasadnia obecności amerykańskich wojsk to, co robi Rosja, to, no co to zrobiła z Gruzją, co zrobiła z Ukrainą i co tu ma do tego Polska? Nie, to są działania agresywne Rosji.
Zgadza się. A i dlatego nasza reakcja jest...
No ale to jest nienormalne, czy to jest nienormalne?
Nienormalne bez wątpienia jest zachowanie Rosji w stosunku do tych państw, o których pan powiedział, byłego Związku Radzieckiego, gdzie oni sobie uzurpują prawo do, no, krótko mówiąc, reagowania jak 17 września z Polską i ludnością Białorusi i Ukrainy jako uzasadnienie, prawda, swojej napaści na Polskę. Natomiast, no, czy czuję się bezpieczniej? No, po prostu czuję się tak bezpiecznie, jak państwo się tutaj czujecie, tak? Czyli dla mnie niebezpieczne są te ruchy globalne, które w tej chwili istnieją na świecie, ponieważ oręż, czyli wojsko, jest ostatnim argumentem. I sytuacja gospodarcza w tej chwili wychodzi jakby, to zagrożenie z tego tytułu może być niebezpieczne.
No tu chyba w tym wszystkim chodzi o to, żeby odstraszyć. W tym wszystkim chodzi o to, żeby zapewne prężyć muskuły i żeby drugiej stronie nie opłacało się atakować tego czy innego państwa.
Panie redaktorze, ja przed jednym, jako że pewne doświadczenie życiowe mam, cieszyliśmy się, że bratnia Armia Radziecka stacjonowała w Polsce wtedy, kiedy stacjonowała, kiedy ten sojusz, prawda, Układ Warszawski.
Byli tacy, którzy się cieszyli, którzy niekoniecznie.
Ale w publicznym języku oczywiście dominował ten język taki zadowolenia, bratniej przyjaźni i tak dalej. Ja bym się tak nie ekscytował. Oczywiście są przyczyny, dla których akurat jest taka, a nie inna polityka, ale jeszcze tylko jedno odnośnie WIS.
Ale to jedno krótkie zdanie pani Adrianna Gruszkowska, tak? Partia Razem.
No, na pewno wygoda dla Polaków, i to bym podkreślił. Na pewno prestiżowe, że będziemy podróżowali bez wiz. Natomiast no z punktu widzenia praktycznego 97% uzyskiwało zgody i latało do Stanów jak chciało, tak? A więc no tutaj to jest tylko i wyłącznie taki prestiżowy, że wreszcie będziemy równo traktowali z innymi.
No, myślę, że osoby, które właśnie stały w kolejkach rano przed ambasadą.
No, bez wątpienia to był dyskomfort.
No, zdecydowanie. Pani Adrianna Ruszkowska, Partia Razem, Lewica, więc może trochę ekologii, bo tam przecież to napięcie było dość znaczne między Macronem a Dudą.
Tak, na pewno będę chciała coś powiedzieć właśnie, jeżeli chodzi o ten nurt ekologiczny, ochrony środowiska, ale tak jeszcze tytułem być może uzupełnienia tego, co panowie do tej pory powiedzieli. Szanowni państwo, jesteśmy w Europie geograficznie, a instytucjonalnie jesteśmy członkiem Unii. Dlatego myślę, że potrzebujemy także w tej sferze obronnej też pogłębienia współpracy pomiędzy nami a naszymi sąsiadami najbliższymi tutaj europejskimi. Europa tak naprawdę jest naszym strategicznym sojuszem. Musimy to wykorzystać. I tutaj mamy troszeczkę tak jakby wybór, czy chcemy być trzeciorzędnym partnerem Stanów Zjednoczonych, czy chcemy wykorzystać szansę bycia pierwszorzędnym partnerem innych krajów
no to,
Europy.
To jak się czuć w takim razie w sytuacji z naszym zachodnim sąsiadem, który oczywiście jest członkiem Unii Europejskiej, ale kugluje z Rosją, prowadzi inwestycje w rodzaju Nord Stream 2, które uderzają w bezpieczeństwo energetyczne Polski. No nie oszukujmy się, przecież protest Polski jest ponad podziałami w tym zakresie. Czy możemy liczyć na tych naszych zachodnich sąsiadów europejskich?
Myślę, że tutaj też powinniśmy troszeczkę na siebie spojrzeć i na naszą postawę wobec to, jak się zachowujemy wobec Stanów Zjednoczonych i to, jakie kontakty, jak dbamy o kontakty w obszarze Europy. Właśnie między innymi w tej sferze obronnej. Jeżeli myślę, że jeżeli przynajmniej tyle samo zapału i chęci i motywacji włożymy w to, żeby te nasze stosunki z naszymi europejskimi sąsiadami ustawić tak, jak chcemy, jak dyktuje nasza racja stanu, no to i efekty wtedy też będą lepsze.
Dobrze, przechodzimy do ekologii.
Dokładnie. No dostaliśmy troszeczkę, powiem tak, przytyczka w nos niedawno. Nie było to zupełnie nieuzasadnione. Jesteśmy trucicielem, mamy bardzo wysoką emisję szkodliwych substancji i nie jest to być może kwestia tutaj jakichś międzynarodowych przepychanek, ale tak naprawdę jest to kwestia naszego zdrowia. Mojego zdrowia, pana zdrowia, państwa, radiosłuchaczy. Musimy przestawić się tak naprawdę w perspektywie dłuższej, perspektywie czasowej, bo nie zrobimy tego nagle.
Ale na którym miejscu jest Polska, jeśli chodzi o emisję CO2 w Europie?
No myślę, że jest to jeden z tutaj sprzedujących krajów, no bo porównując, znaczy ustawiając to jakby w proporcji do tego, jak wygląda przemysł.
Już nie mówię o świecie, gdzie głównymi trucicielami no są tak, Stany, tak, Chiny, tak, Indie.
tylko tak jak mówię, ustawmy to w proporcji.
Niemcy, tak? Niemcy dużo więcej. No, tak, żeby...
Ale jeszcze raz wracam, ustawmy to w proporcji. Spójrzmy na to, jak na przykład Niemcy, tutaj przed chwilą wspomniani, próbują sobie z tym problemem radzić. Wyjeżdżając za zachodnią granicę, widzimy na przykład elektrownie wiatrowe. Jest ich bardzo, bardzo dużo. No, w Polsce tego nie ma. My na lewicy bardzo byśmy chcieli, żeby tych elektrowni wiatrowych
Niemcy
było
mają
więcej.
Też elektrownie atomowe, ich na to stać.
Dokładnie, stać ich na to. Z tym, że ja cały czas jakby tutaj, nie tylko ja, ale ogólnie lewica, bardzo byśmy chcieli i mamy takie plany, jeżeli nam na to przyszłość pozwoli.
Dekarbonizacja do 2030 tak. roku?
Być może ta perspektywa będzie troszeczkę dłuższa, być może 35 rok, ale chodzi o to, żebyśmy faktycznie troszeczkę ograniczyli, żebyśmy ograniczyli wykorzystanie tych paliw kopalnych właśnie na rzecz wszystkich źródeł odnawialnych, czyli właśnie elektrownie wiatrowe, panele słoneczne. Chociażby, nie wiem, nawet sama termomodernizacja w te wszystkie... chroniące nas i chroniące nasz budżet drogi powinniśmy
Marcin
inwestować.
Marcin Sygutowski, Konfederacja i wizyta prezydenta Andrzeja Dudy. Który z tych obszarów dla Konfederacji może jest taki szczególnie istotny?
Szanowni Państwo, kolejny raz widzimy nieudolność Polski prowadzenia polityki zagranicznej przez partię rządzącą, ale to nie tylko teraz przez partię rządzącą.
To prezydent pojechał, a nie partia rządząca.
No, prezydent, wysłannik naszej obecnej partii, tak? Nie możemy przecież
tego pominąć. Wydaje mi się, że to jednak jest odrębny urząd, no, ale dobrze, bardzo proszę.
Nie do końca. Z mojej strony to odbieram i... Przecież prezydent reprezentuje nas, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i też ma coś w tym do powiedzenia, teoretycznie. Ale szanowni państwo, trzeba zwrócić uwagę na aspekt tego, że od wielu lat walczymy o zniesienie wiz, czy to rząd PO-PSL, czy rząd PiS-u. I tak naprawdę kolejne deklaracje... Czy na 100% zostaną spełnione, nie wiemy. Czy zostaną jakoś ograniczone.
Jest zapowiedź, że być może na święta już pierwsi...
No to tych być może już było
nasi
trochę...
Nasi rodacy pojadą bez wiz.
Już było trochę tak, że dopóki tego nie będzie, to nie uwierzę tak naprawdę.
Ale takich deklaracji tak czytelnych chyba do tej pory nie było.
No może
nie
zobaczy było. Pan, to wtedy pogratuluje?
Myślę, że tak.
No właśnie.
Myślę, że pogratuluję, ale dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę.
Jak niewierny Tomasz.
Tak. Niewierny Tomasz dlatego też, że nikt tutaj nie zwrócił uwagi na spotkanie prezydenta ze środowiskami żydowskimi, i na których zostały poruszone pewnie kwestie roszczeń żydowskich. Żadne media o tym nie mówią, ale tylko mówią o tym, że środowiska żydowskie podziękowały prezydentowi za opiekę nad dziedzictwem na terenach Polski.
No bo chyba jest za co dziękować.
No myślę, że jest, no ale czy w wypadku takiego napięcia, jakie teraz mamy, związane z ustawą 447 i z sytuacją, którą
ale
mamy...
Ale czy rzeczywiście, bo wydaje się, że stanowisko polskiego rządu w tej materii było jasne i zdecydowane.
No ale nikt oficjalnie jeszcze, ja osobiście nie słyszałem, żeby któryś z polityków stał i powiedział nie, nie oddamy, nie
ja pamiętam
będziemy walczyć.
Słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który dzisiaj, nawiasem mówiąc, przyjeżdża do Zielonej Góry, który powiedział wprost, że ten temat jest zamknięty.
No nie wierzę w to. Szczerze
nie wierzę.
Nie wierzę, gdyż rząd polski jest na klęczniku Stanów Zjednoczonych i Izraela. Dlatego mamy nawet dowód, tak, jedzie prezydent i dowiadujemy się, że kolejny pakiet żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych do nas przyjeżdża. I pytając o koszty tego, o to, w jaki sposób to będzie finansowane, ile to będzie kosztować, na jaki to czas, co nam to da, nikt nie potrafi powiedzieć, czyli przygotowanie takiego ważnego, tak, przedsięwzięcia, czyli sprowadzenie jakichś...
Zależy, że minister Błaszczak mówił o partycypacji.
Wczoraj przeglądałem różne media i w żadnych nie padły...
No, pewnie dokładnych wyliczeń jeszcze nie ma.
No właśnie, no to jak to jest przygotowywane, że dokładnych wyliczeń nie ma, no, ile to może kosztować?
Albo nie są
tak?
podawane do opinii publicznej,
dlaczego tych pieniędzy nie zainwestować
w
polską armię? Tak? Tylko polska, silna, nowoczesna armia może pozwolić na sojusze, na przedstawienie Polski w świetle międzynarodowej.
Polska armia w oderwaniu od NATO, od Amerykanów jest w stanie obronić się przed ewentualną agresją
ze
wschodu.
Proszę nie mówić w oderwaniu, bo nie mam tego na myśli w oderwaniu.
A tak to brzmi.
My musimy być sojusznikiem. Wiarygodnym, a nie na ciągłych deklaracjach, na ciągłych jakichś paktach, a tak naprawdę cały czas nas miotają i... Nie, bez silnej armii nie jesteśmy w stanie.
Sławomir Kotylak, Koalicja Obywatelska. Przysłuchuje się pan wypowiedziom, także ma pan swoje poglądy. Jak rozumiem, poglądy także kandydatów, których tutaj nie ma, ale bardzo proszę o to stanowisko w sprawie tej wizyty.
Zacznę może od pierwszej wypowiedzi pana Barczaka. No, co najmniej zaskakująca, jak nie. By powiedział nawet na granicy lekkiego skandalu, mówiąc o wizach dla Polaków. No, ja rozumiem, że jeżeli liczba podań odrzuconych spada sukcesywnie z roku na rok, już w zeszłym roku było 3,98% odrzuconych, a wymóg wynikający z przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych mówi o progu 3%, a jak spojrzymy sobie w dane statystyczne, to co roku ta liczba odrzuconych spadała sukcesywnie już od lat 90., gdzie liczba tych wniosków odrzuconych była na poziomie blisko 50%. No to nie jest zasługa tylko i wyłącznie jednego prezydenta nam obecnie urzędującego, ale to jest zasługa działań całej polityki.
Ale to prezydent Trump powiedział, że to jemu się udało.
Tak, jemu się udało, bo za jego kadencji ten wskaźnik spadł do akceptowalnego
przez... Co ma do tego prezydent Trump?
Przez poziom
w tej sytuacji.
Kongresu.
No to też jego wypowiedź jest skandaliczna.
To jest właśnie taka piłka, którą ja nazywam piłką na poziomie boiska dla dzieci. Już wyjaśniam dlaczego.
Całkiem duże dzieci się wtedy.
Całkiem duże dzieci, ale ja wyjazdy naszego prezydenta do Stanów Zjednoczonych traktuję zawsze w kategoriach wyjazdów sanatoryjnych. Czyli na naszym rodzimym podwórku politycznym jest poobijany z każdej strony, bo i jego własna frakcja obija, i opozycja nie daje wytknąć prezydentowi w spokoju jego kadencji, dlatego że popełnia błąd za błędem i w związku z tym jest punktowany. Doszło już niemal do śmieszności, jeśli chodzi o stanowisko prezydenta, o czym choćby każdy z nas jest w stanie sobie przypomnieć wydarzenia związane choćby z podpisywaniem, czy też niepodpisywaniem umów i uchwał. Pominę to wszystko. Ja nazywam to wyjazdy sanatoryjnymi z tego względu, że tam naprawdę prezydent czuje się dowartościowany. Tam go prezydent dużego kraju klepie po ramieniu.
Miłe wyjazdy sanatoryjne, prezydent wraca z myśliwcami F-35.
Z niczym nie wrócił, bo ja nie widziałem jeszcze myśliwców.
Jest decyzja kongresu już w tym momencie, tak?
Pan,
no to znaczy jest
panie
procedura
redaktorze,
realizowana.
Decyzja kongresu to nie jest jeszcze zakup. To nie jest fizycznie myśliwiec na lotnisku polskiej bazy lotniczej.
Lepiej karakal.
Proszę pozwolić, okay. Tak? W związku z tym takich deklaracji ja już słyszałem przez wiele, wiele lat wcześniej, kilkanaście. Jedyne, co mnie cieszy, to to, że udało się w końcu polskiemu rządowi ustalić pewne parametry współpracy wojskowej. Martwi mnie z punktu widzenia lokalnego to, że jeden z punktów dla nas istotnych, tu Lubuszan, nadal nie jest rozpatrzony, nie jest uwzględniony w tym porozumieniu, a mianowicie stacjonowanie wojsk pancernych Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Dlatego, że głównym punktem sporu pomiędzy polskim rządem a rządem amerykańskim, a dokładnie Departamentem Stanu, jest lokalizacja korpusu wojsk pancernych. Amerykanie bardzo chcą stacjonować w Żaganiu, natomiast z jakichś niezrozumiałych powodów rząd polski nadal optuje za opcją z drugiej strony Wisły. No i to jest jedyny element, który nie znalazł się w tym porozumieniu i który z punktu widzenia województwa lubuskiego jest szczególnie istotny.
Kwestii strategicznych, jak sądzę, nie rozstrzygniemy tutaj, bo ani nie mamy wiedzy.
Ale mówmy o tym, bo o tym się kompletnie nie mówi. Z punktu widzenia racji województwa lubuskiego jest to istotne.
Panie Sławomirze, zdaje pan sobie sprawę również z tego, że kwestia doktryny wojennej, strategii nie jest związana z chcieństwem czy niechcieństwem tego czy innego miasta czy regionu.
I ta doktryna doskonale wskazuje, że lokalizacja tego typu jednostek wojskowych powinna się znajdować nie 40 kilometrów od granicy potencjalnego wroga, tylko w dalszej odległości.
Piotr Barczak, coś w temacie? Bo widzę, że się tak złapał za czoło.
Oczywiście, bo jak mówię, słyszę o wyjazdach sanatoryjnych, to myślę, że pan Kotyla, który jest z Platformy Obywatelskiej, zapomniał, że prezydentem państwa nie jest już pan Komorowski, który to raczej uskuteczniał taką formę właśnie wyjazdu.
Dobrze, a ja teraz zrobię zmianę tematu, ale to ten nowy temat zaczniemy od wysłuchania pewnego nagrania, także bardzo proszę.
I ojca, i syna, i brata, styśniaka, a potem... Na WF-ie porozmawiamy, jak wygodnie leżeć krzyżem. Na ostatnich zajęciach uczyliśmy się, jak rozpoznać ciapatego. To teraz dostaniecie już ostrą amunicję. Z Bogiem, dzieci! Z Bogiem! O godzinie 18:00 transmisja z Brunatnej Góry z okazji rocznicy urodzin Hitlera. I o godzinie 22:00 zacznie się na żywo vlog ekshumacyjny oraz quiz, czyja to kurczyna. Uprzejmie informujemy, że widowisko poetyckie zamiana trumień zostanie nadane w późniejszym terminie, za to serdecznie przepraszamy. Życzymy miłego odbioru.
Tak mówiła kandydatka Koalicji Obywatelskiej, pani Klaudia Jachira, podczas jednego ze swoich spotkań wyborczych. Sprawa jest bulwersująca i szeroko komentowana, także w kontekście jakby oczekiwania ze strony Koalicji Obywatelskiej na jakąś reakcję jednak zdecydowanego odcięcia się w rozumieniu na przykład wycofania poparcia Koalicji Obywatelskiej dla tej kandydatki na liście nie ma. A czy powinno być? To jest pytanie do państwa i myślę, że szersze, związane z brutalizacją przekazu politycznego i takiej debacie, jak rozumiem, także publicznej. Pani Adrianna Ruszkowska, Lewica.
Ja powiem tak, może zacytuję, jeden z autorytetów, profesor Bralczyk, zdaje się, powiedział, że pewne figury stylistyczne, czy pewne formy, które gdzieś funkcjonują w przekazie publicznym, funkcjonują tam po to, żeby dać nam trochę do myślenia, żeby zburzyć pewne dotychczasowo tkwiące w naszych głowach schematy. Powiem szczerze, osobiście jestem bardzo gorącą zwolenniczką wolności słowa, i osobiście obawiałabym się raczej przesadzenia w drugą stronę.
A tu nie widzi pani przesady w drugą stronę właśnie?
Nie, powiem
bo
szczerze...
Czym innym jest wykładnia profesora Bralczyka?
Znaczy akurat profesor Bralczyk sam jakby osobiście miał do tego swój osobisty stosunek, którego niekoniecznie będę tutaj, nawiązywać. Chodzi mi o to, że całkiem niedawno mieliśmy też, powiedzmy w cudzysłowie, aferę Matkę Boską w tęczowej aureoli. Od razu uruchomił się artykuł o obrazie uczuć religijnych. Szanowni Państwo, moim zdaniem w Polsce, jako w kraju, który nie jest krajem wyznaniowym, taki artykuł po prostu nie ma racji racji bytu, nie ma prawa bytu. Nie powinniśmy bawić się w inkwizycję. Policja i prokuratura naprawdę ma bardziej ważne zadania. Tak samo my, jako odbiorcy tego, co się dzieje na scenie politycznej, powinniśmy się skupić na również na bardziej istotnych kwestiach.
Czyli pani akceptuje to zachowanie?
Jakie zachowanie?
Pani Jachir.
Konkretnie.
Znaczy to, co powiedziałem.
Słyszeliśmy. Dostaniecie ostrą amunicję, dlatego, bo dzisiaj nauczycie się rozpoznawać ciapatych. Przed chwilą to słyszeliśmy.
Czy to było mówione jako, nie wiem, odezwa do narodu, czy raczej traktuje pan to jako formę manifestu, nie wiem, artystycznego, prowokacyjnego? Pan wziął poważnie
dobrze,
słowa.
Piotr Baczek, Prawo i Sprawiedliwość i stanowisko proszę kandydata. Panią, bardzo proszę.
Gdyby ona nie była kandydatem, może pani tak rozmywać temat do tego, że jest to wyraz
artystyczny? Ja myślę, że trzeba precyzyjnie na ten temat spojrzeć i nazwać go po imieniu. Tylko tyle.
Dlatego chciałem zapytać, czy pani go akceptuje, czy też nie.
Dążyłam do konkretu.
Ja nie akceptuję. Odpowiedziałem pani i ta pani przed chwilą też powiedziała, wszyscy to słyszeli. Nie akceptuję tego jako wyraz artystyczny. A tym bardziej nie akceptuję tego, jeżeli to mówi polityk. A kandydat na polityka jest już politykiem. W związku z tym to jest odpowiedzialność całej grupy politycznej. Jeżeli po pierwsze taka osoba znajduje się na listach, sama powinna zrezygnować, a to ugrupowanie powinno też postawić jasną i czytelną stanowisko, czy się z tym zgadza, czy też nie. Ja nie słyszałem tego i chętnie bym dzisiaj usłyszał, bo jeżeli państwo będą tylko rozmywać w ten sposób, że każdy może powiedzieć, co chce, to znaczy, że akceptujecie takie zachowania, że akceptujecie to, że ktoś może kogoś nawoływać zwyczajnie do zabijania tylko dlatego, że ma inną cerę lub jest innej rasy. A wy to mówicie o tym, o wielkiej, potężnej tolerancji. A jednocześnie akceptujecie zachowania, które właśnie nawołują do takiej brutalizacji słowa. I ja zaraz zapewne usłyszę, bo dotychczas tylko to słyszę, że inni też tak mówili, a inni coś tam mówili. Natomiast proszę państwa, nikt nie nawoływał do tego, żeby ktoś dostawał ostrą amunicję i zabijał innych.
Myślę, że po prostu chodzi o niezrozumienie konwencji, słów, w jakich one zostały wypowiedziane.
Mirosław Oleniczek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak pan ocenia to, w jaki sposób kandydatka...
No właśnie kandydatka i to...
Zafunkcjonowała w polskiej przestrzeni publicznej. Niektórzy mówią, że jest bardziej rozpoznawalna niż Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka na premiera Koalicji Obywatelskiej.
A kto tak mówi?
No ale to są opinie.
Jak pan redaktor przytacza, to bardzo bym prosił o źródło.
Ja ostatnio również, trzeba przyznać, też dużo więcej słyszę o niej niż o pani kandydatce na premiera. Bardzo proszę.
Posłucha pan tylko jednego radia i telewizji.
No, nie da się jednego radia i telewizji. Dobrze, bardzo proszę.
No, proszę państwa, dlaczego rozmawiamy o kandydatce, która no, nie jest z naszego województwa? No, jaki był cel tej wypowiedzi? Oczywiście zgadzam się tutaj z państwem. Też znam opinię profesora Bralczyka, który akurat negatywnie ocenia tego typu wystąpienie. No, pani Jachira posunęła się dalej. Pan tego tutaj akurat nie zaczytał, parafrazując Bóg, honor, ojczyzna, co uważam, no, że było już przekroczeniem pewnych takich
granic
etycznych. Do jakiego momentu może posunąć się język kampanijny? A jaki jest cel w ogóle prowadzenia kampanii? I właśnie przez takie osoby jak ta kandydatka. No więc wywołać wokół siebie zainteresowanie.
Zwrócić uwagę.
Obojętnie, czy o mnie będą mówili dobrze, czy źle, mają mówić. I nazwisko Jachira znikąd nie znałem wcześniej, mimo że wiem, że to jest aktorka kabaretowa, no ale jakoś nie zapadło mi w pamięci. No w tej chwili już znam, prawda? Dlaczego? Dlatego, że pewien skandal powstał natury tego, w jaki sposób, jaki chwyt kampanijny zastosowała i jest rozpoznawalna. I tak jak państwo się różnicie, bo państwo weszliście w treść, prawda, a nie w cel, w jaki ten przekaz został uruchomiony.
Czas kampanii to jest czas, kiedy analizujemy to, co i kto i co mówi, tak?
Ale
bo to ważne. Słowa mają moc, tak? Znaczy kontekst, pytanie, czy cel uświęca środki tutaj, tak?
Tutaj koleżanki, czy się zgadza? No nie. Więc ja od siebie powiem, tak? Nie, ten język nie, absolutnie. To nie jest język normalny. Ten przekaz był policzony właśnie na zaistnienie i na uzyskanie popularności. Natomiast co do zastosowanych tych form językowych, no one no, były, krótko mówiąc, nadużyte.
To jest szersze pytanie o to, czy my się godzimy na to w naszym życiu politycznym, w dyskusji, w debacie, bo przecież pamiętamy, że w pewnym momencie pojawił się ktoś taki jak Janusz Palikot. Niektórzy mówią, że taka jest różnica między Palikotem a Yahirą, że on był cynikiem i świadomie wykorzystywał właśnie pewne mechanizmy i sformułowania, natomiast pani Yahira rzekomo wierzy w to, co mówi. Tak na marginesie, dygresja.
Palikot chyba też wierzył, bo to wie...
Zdaje się, że również wzięła udział jako aktorka w filmie finansowanym przez rząd rosyjski, który pokazywał, jak żołnierz radziecki wyzwalał Polskę. No ale to tak też na marginesie. Może Marcin Sygutowski stanowisko w sprawie no, tej brutalizacji języka i czy jest na to zgoda, czy nie, czy może powinniśmy po prostu o tym nie mówić.
Szanowni Państwo, myślę, że od lat jesteśmy świadkami takiej nawalanki z jednej strony, ze strony poprzednich rządów, obecnych rządów, cały czas oskarżenia o rozliczenia, o pieniądze, kto więcej kolesiostwa wprowadził, kto więcej stanowisk obstawił, czy PSL, czy PiS teraz. I cały czas mamy to samo, tak? Ta banda czworga krąży od 30 lat w tej polityce. I
banda widzimy, nie brzmi dobrze, panie Marcinie.
Nie brzmi dobrze, nie. Ale tak to jest. No, nie możemy tego ukrywać. Mówię to cały czas i świadomy jestem tego,
ale to
mówię.
Pan też teraz podsyca pewne, stosując takie sformułowanie, nie, taki negatywny przekaz, Państwo, prawda? Powiedziałbym nawet brutalny.
Jeżeli nie wierzę, że zarząd Platformy nie wiedział o tym, kim jest pani Yahira, tak? Jakie ma swoje poglądy. Partia z tego typu na pewno przecież sprawdza swoich poprzez swoich działaczy w strukturach i dawanie takich ludzi na listy i chcąc budować polskie elity na arenie międzynarodowej, krajowej, tak? Polskie elity nie mogą tak wyglądać, muszą być poważni ludzie, doświadczeni, którzy potrafią działać na rzecz kraju, a nie w ten sposób próbować przebić się przez jedynki czy przez dwójki na listach, bo to ewidentnie też jest nie tylko to, co ona ma w głowie, bo ma siano z tego, co widzimy, ale to, że wykorzystuje ten sposób, możliwość prowadzenia kampanii, żeby przebić się medialnie, żebyśmy wywołało to, co chciała, żeby wywołało, żebyśmy tutaj i w całej Polsce ludzie o tym rozmawiali. Czy to na antenie radia, telewizji, czy w domach,
no
tak?
No dokładnie. Dyskutujemy nazwisko o wypowiedzi się... o charakterze satyrycznym, a tak naprawdę jest dużo
ale
bardziej
możemy mówić o satyrze.
Pytanie właśnie, to jest satyra. Dobrze. Sławomir Kotylak, Koalicja Obywatelska, bo pan rady przysłuchuje się też tej wypowiedzi, no i zastanawia się, czy władze Platformy zareagowały dobrze, czy źle.
Ja pominę może to, jak powinny zareagować władze Platformy, bo
to
jest przewodniczący,
aby
podejmować
pytań.
Decyzje. Ja mam swoje zdanie na ten temat, natomiast jeśli mówimy o brutalizacji...
No, i to jest rozmowa. To...
Nie, dobrze, pozwólmy kontynuować.
Ja nie przerywałem. To przede wszystkim obwiniam za to media. Media. Dlaczego? Już wyjaśniam. Bo gdyby wziąć sobie pod uwagę choćby fragment Hamleta, wycięty z kontekstu, tak? To możemy powiedzieć, że tam również jest nawoływanie do zbrodni, do tego, co my jako społeczeństwo powinniśmy potępiać.
Dokładnie, kontekst.
Ja słyszałem tylko fragment wpuszczony przez pana redaktora i trudno mi jest wypowiedzieć się, czy to jest...
Zachęcam, tych fragmentów jest dużo więcej.
Czy to jest forma jakiejś ekspresji...
Tego nie da się obronić, ludzie.
To, no ale to sami siebie pogrążacie, no słuchajcie. No,
proszę dać mi skończyć. W związku z tym nie będę wypowiadał się w kwestiach tego, czy to jest przekaz artystyczny, czy to jest przekaz polityczny, czy to jest przekaz jakiejkolwiek innej formy. Taką przyjęła sobie formułę na swoją potrzebę, tak? Bycia kandydatem. Ja nie będę wypowiadał się, czy to jest dobre, czy złe.
Ale wypowiedzieli liderzy się Koalicji Obywatelskiej, którzy
również potępili.
Potępili, tak? Natomiast
się. Ja nie jestem aż tak skłonny do tak mocnych sformułowań, że to jest coś, co powinno się akurat jako główny element kampanii prezentować w mediach publicznych. są zdecydowanie ważniejsze tematy do dyskusji o tym, jaki powinien mieć kształt pan,
ale
Polska
pamiętamy
za parę
moment,
lat,
kiedy pojawił
to,
się
jak
Janusz
występuje jeden konkretny
na
kandydat na jednej
dzisiaj
z list.
Janusza Palikota nie ma, natomiast to...
Ale miał jak... wpływ realny na naszą dobrze. Politykę i na naszą dzisiejszą rzeczywistość.
I na język, i na język w który...
Jaki, I ten język, jaki, za ten język i dopuszczenie był, takiego języka właśnie obwiniam media. Przed chwilą sam pan redaktor ale... dopuścił się do pewnych tutaj nadużyć, jaki? Mówiąc, słyszałem podobno. To nie są sformułowania, które dobrze. Powinny padać w przekazie publicznym.
Ja rozumiem, że pan chciałby zero-jedynkowo pewne rzeczy...
Nie, ja się zawsze
ale
opieram
na
rzeczywistości, która jest.
Nie, natomiast to jest rzeczywistość. Te nagrania są rzeczywiste i co się zobaczyło, tego się nie odzobaczy.
Ale odbiór ich należy indywidualnie do każdego z nas. A pan redaktor dokonuje już subiektywnej oceny, pan, kierując jednocześnie określone oskarżenia. Panie Piotrze, tu jest redaktor, prowadzi
audycję.
Tak?
Szanowni państwo, no, tak doszliśmy do godziny 10:00. Musimy kończyć.
Panie redaktorze, ja bym tylko jedno zdanie na podsumowanie. Gdybyśmy,
zaraz będzie możliwość.
Gdybyśmy mówili tylko, nie wiem, na jakiejś dyskursie właśnie akademickim, to nawet to, co teraz mówicie, to są bzdury. Ale to jest kandydat na posła. Ktoś, kto niedługo będzie stanowił prawo w Polsce.
I wyborcy to ocenią. Proszę im dać możliwość wyboru, a nie zamykać usta w trakcie wypowiedzi.
Dobrze. A ja takie już niestety muszę wyłączyć mikrofony, bo godzina 10:00 minęła, ale bardzo dziękuję państwu za udział w dzisiejszym programie. To tym razem od państwa lewej strony pan Sławomir Kotyla, Koalicja
ja
Obywatelska.
Ja życzę, aby
dziękuję.
Ten weekend był spokojny, bardziej niepolityczny, a taki jesienno-rekreacyjny.
Marcin Sygutowski, dziękuję Konfederacja, państwu. Pani Adrianna Ruszkowska, Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale partia Razem, dziękuję.
Dziękuję również, pogodnego weekendu życzę.
Pan Mirosław Olejniczak, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.
Także dziękuję.
Koalicja Polska.
I normalności życzę na co dzień, na dziś i na zawsze.
Życzmy jej sobie wszyscy. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziś konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński w Zielonej Górze. Tak?
30, tak jest. Dziękuję bardzo i życzę dobrego...
Lokowanie produktu, rozumiem.
A pan jak zawsze lubi przerywać. Bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego, miłego weekendu.
Pewnych rzeczy nie da się skomentować. Minuta po 10:00. Janusz Życzkowski. Kłaniam się. Do usłyszenia.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.